Witam pana profesora.
Dzień dobry, bardzo miło.
Panie profesorze, jak to jest z polską nauką? Jak pan by te loty polskiej nauki sytuował, jeśli chodzi o świat?
Naturalnie trudno jest odpowiedzieć na takie pytanie we wszystkich dziedzinach, ale są dziedziny nauki, jak na przykład fizyka, informatyka, która bardzo dobrze sobie radzi. W fizyce cząstek elementarnych czy fizyce ciała stałego jesteśmy na 14-15 miejscu na świecie. Moim zdaniem wyprzedzają nas kraje, które wielokrotnie więcej wydają pieniędzy na naukę, także nie mamy czego się wstydzić. Jeżeli chodzi o biologię, to na przykład w biologii strukturalnej znowu jesteśmy na 14-15 miejscu na świecie. Są pewne oazy i to w różnych miejscach w Polsce, nie tylko na dwóch wielkich uniwersytetach, gdzie naprawdę robi się naukę na najwyższym poziomie.
Przyznajecie corocznie nagrodę dla polskich naukowców, wybitnych naukowców. Czy trzeba dużo szukać, żeby znaleźć laureata nagrody fundacji?
Nie trzeba dużo szukać, bo mamy dużo wniosków, ale trzeba dużo dyskutować, komu dać tą nagrodę. I to jest większy kłopot niż samo szukanie. Pamiętajmy o tym, że do nagrody fundacji trzeba być zgłoszonym. Nie można samemu się zgłosić.
Analizując statystyki, to państwo polskie na naukę wydaje bardzo, bardzo mało i między innymi musi być taka instytucja jak fundacja, żeby wspierać polskich naukowców. Co zrobić, żeby zmienić tę sytuację, żeby nakłady wzrosły?
Trzeba spojrzeć na kraje, które rzeczywiście dużo wydają na naukę. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. One przede wszystkim przekonują społeczeństwo do tego, że nauka jest potrzebna. A później społeczeństwo przekonuje polityków. My idziemy na skróty. Ciągle chcemy od polityków, żeby dali nam więcej pieniędzy.
Sugeruje pan profesor, że polskie społeczeństwo nie docenia naukowców?
Nie. Ja uważam, że polskie społeczeństwo ma za mało informacji o dobrych wynikach naukowych. I to jest trochę wina nas, naukowców, że nie potrafimy przekonać, pokazać naprawdę, co robimy. Poza tym, moim zdaniem, my w stosunku do społeczeństwa mamy pewną powinność, ponieważ wykształcenie jest za darmo w Polsce. W związku z tym my zaciągamy pewien dług, a więc w sytuacjach, w których się mówi o ważnych sprawach, a dotyczących nauki, naukowcy powinni zabierać głos, ale powinni zabierać w ramach swojej kompetencji. Najgorsi są naukowcy, którzy zabierają głos w nie tych sprawach, w których są kompetentni i wtedy to działa w przeciwnym kierunku. Społeczeństwo myśli, no dobrze, jeżeli może być ktoś taki, który mówi byle co, to coś jest niedobrze z nauką.
I nie damy pieniędzy.
Więc w ramach naszej kompetencji powinniśmy zabierać głos, ale tylko w ramach naszej kompetencji. To się musi zmienić, dlatego że pójście na skróty i przekonywanie poszczególnych polityków, że pieniądze są potrzebne. Owszem, działa tylko w momencie, kiedy jesteśmy przed wyborami, czyli raz na 4 lata, prawda? Ale w przeciwnym sytuacji nie działa. W związku z tym musimy zmienić nasze postępowanie jako środowisko naukowe.
Panie profesorze, teraz procedowana jest nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Jak pan profesor to ocenia? No bo czytując ekspertyzy, na przykład sejmowe, tam się wskazuje na dosyć poważne niebezpieczeństwo dla uczelni regionalnych wraz z nową ustawą, z nowymi przepisami.
Znaczy, ja takiego niebezpieczeństwa nie widzę. Jak państwo zobaczyli, owszem, mamy taką ścieżkę, żeby zostać uniwersytetem badawczym, ale to są tak naprawdę bardzo małe pieniądze. Maksymalnie można zostać więcej o 10% niż budżet łączny na naukę i dydaktykę, ale jest tak samo ekscelencja naukowa w zakresie regionalnych uniwersytetów, czyli jest osobny program na to, żeby, tak jak my to nazywamy, budować takie wyspy doskonałości wewnątrz poszczególnych regionów. Ja sam pochodzę z nie największego uniwersytetu gdańskiego, także mi bardzo zależy, żeby nauka na przykład na Uniwersytecie Gdańskim czy Białostockim, gdzie jesteśmy, żeby się rozwijała dobrze. Proszę zauważyć, że na przykład w Gdańsku mamy najlepszą informatykę kwantową na świecie, a więc można zbudować ekscelencję naukową w regionie.
A może wpisać od razu do ustawy, skoro jest taki silny związek pomiędzy jakością środowiska naukowego a rozwojem gospodarczym, że każdy region musi mieć uczelnię techniczną, uniwersytecką, medyczną, po to, żeby rozwijać regiony, po to, żeby byli kompetentni ludzie.
Ja nie wiem, czy aż tak powinno się to wpisywać. Zresztą przyjeżdżamy do Uniwersytetu w Białymstoku właśnie z propozycją budowania współpracy między uniwersytetami, współpracy między poszczególnymi wydziałami czy instytutami. Ja uważam na przykład, że bardzo źle się stało na początku lat 50., że nauki medyczne oddzielono od uniwersytetu. To był kiedyś uniwersytet i te uniwersytety, które się połączyły, na razie to jest jeden, ale na przykład w Gdańsku mamy wspólny wydział biotechnologii między Akademią Medyczną i Uniwersytetem, oceniany na A+, a więc bardzo dobrze. A więc te jednostki są bardzo dobre i one pomagają w tych rankingach uczelni piąć się do góry. Czyli ja bym nie mówił, że musi być i techniczna, i medyczna, i uniwersytet, tylko że muszą być silne ośrodki naukowe w danym regionie.
Czyli jednak można by to wpisać do ustawy?
Jest wpisane w tym sensie, że jest program ekscelencji naukowej dla środowisk regionalnych. Także to jest wpisane w ustawie.
Nie ma zagrożenia?
Zagrożeniem to my jesteśmy sami. Tak naprawdę. Dlatego, że jeżeli będziemy tych młodych ludzi, obojętnie czy to jest na Uniwersytecie Jagiellońskim czy w innym uniwersytecie, będziemy oszukiwać, że ich coś uczymy, nie będziemy ich uczyć na dobrym, bardzo dobrym poziomie, to wtedy to jest problem. Musimy się zastanowić, czy nasze dzieci, chcielibyśmy, a w moim przypadku to nasze wnuki, powinny uczyć się tu czy tam, prawda? Musimy w ten sposób traktować. A więc róbmy dobrą naukę, uczmy dobrze młodych ludzi i obojętnie, gdzie oni tą naukę uzyskają, bardzo dobrze. Ja skończyłem Uniwersytet Gdański i nie wstydzę się tego.
Ale także przy okazji był pan na uczelni medycznej. To razem się łączy, bo mamy teraz do czynienia, z jednej strony jest specjalizacja, ale z drugiej różnorodne interdyscyplinarne dyscypliny zyskują.
Tak, będziemy mówić o takim programie, który się nazywa TeamNet, od słowa network, czyli budowanie sieci. Współpracy sieci, prawda? I to w obrębie przynajmniej dwóch dziedzin naukowych. A więc my chcemy dać takiemu miejscu 20 milionów złotych na budowanie zespołów w ramach dwóch różnych dziedzin naukowych, a więc medycyna, biologia, fizyka, chemia czy matematyka, prawda? Chcemy, żeby ludzie ze sobą współpracowali, bo to tak naprawdę jest dla dobra tych studentów. Ja będąc studentem fizyki bardzo chciałem, jak wtedy byłem młody, studiować na przykład filozofię. To było niemożliwe w latach 70., ale filozofia przyrody mnie bardzo interesowała. Każdego studenta może zainteresować coś innego. Te mury między wydziałami, które żeśmy stworzyli, przeszkadzają przede wszystkim studentom. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby student głosował nogami, gdzie przychodzi na wykłady. I to jest moim zdaniem też bardzo ważne.
Czyli budowanie sieci, budowanie różnych zespołów interdyscyplinarnych, tak. To jest taka przyszłość także polskiej nauki.
Tak, są uniwersytety w Stanach Zjednoczonych, które nie mają żadnych wydziałów. Tam jest na przykład globalne ocieplenie, w związku z tym i fizycy, i geolodzy, i biolodzy zajmują się taką tematyką. To jest zresztą interdyscyplinarna tematyka sama w sobie.
Ale my na razie jesteśmy przywiązani do struktur.
Jesteśmy przywiązani do struktur i do definicji. Jak ja jestem fizykiem, to muszę być fizykiem. Jak jestem biologiem, ja skończyłem i fizykę, i biologię. A pracuję w tej chwili w medycynie. Ja właśnie nie wiem, kim ja jestem.
I to jest przyszłość?
Ja uważam, że tak, by to wykonywać na odpowiednio wysokim poziomie, bo najgorszym byłaby sytuacja, gdybym był najlepszym fizykiem wśród biologów i najlepszym biologiem wśród fizyków, a w sumie byłbym sobie naukowcem. No to wtedy to jest coś, co nie powinno mieć miejsca.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.